Cześć, tutaj Piotr Cichalewski z techtutor.pl, a to jest 3D Podcast, czyli podcast o druku 3D. Witam Was bardzo serdecznie w inauguracyjnym odcinku podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Pawłem Ślusarczykiem, założycielem Centrum Druku 3D.pl, czyli praktycznie największego polskiego branżowego portalu o druku 3D. Paweł od niedawna także zajmuje się biodrukiem 3D, co mnie mocno zaskoczyło. I także w części tego podcastu będziemy mówić o tych zagadnieniach. Specjalnie nie chcę zdradzać za dużo, jest to temat bardzo ciekawy, dlatego już teraz zapraszam Cię do wysłuchania. Cześć, dzisiaj ze mną jest Paweł Ślusarczyk. Witam Cię bardzo serdecznie, Pawle. Na sam początek będę prosił Ciebie o krótkie przedstawienie się. Powiedz naszym słuchaczom, co robisz, czym się zajmujesz, żeby mogli Cię bliżej poznać. W kilku oczywiście zdaniach.
Witam serdecznie. Paweł Ślusarczyk, twórca portalu Centrum Druku 3D oraz prezes zarządu spółki CD3D, wydawcy tego portalu, spółki szkoleniowej, konsultingowej oraz od niedawna również właściciela pewnej marki o charakterze medycznym, o czym myślę, że za chwilkę będziemy mieli okazję też rozmawiać.
Dokładnie, to za chwileczkę będziemy właśnie szerzej mówić o tym jakże ciekawym zagadnieniu. Będzie to kwestia związana z biodrukiem. Nie będę na razie mówił co dokładnie, ale za chwileczkę o tym powiem. Pawle, oczywiście to, gdzie teraz jesteś, gdzie jest Twoja działalność i rzeczywiście ten nowy temat, o którym będziemy za chwilkę mówić, to, gdzie teraz jesteś, tak naprawdę wcześniej się zaczęło, tak? Czyli powiedz mi, jak wyglądała branża, scena druku 3D w momencie, gdy Ty zakładałeś Centrum Druku 3D.pl. Jak to wszystko wtedy wyglądało?
Nasza działalność w szeroko pojętej branży druku 3D zaczęła się w styczniu 2013 roku. Wtedy uruchomiłem początkowo blog o technologiach przyrostowych, który z biegiem czasu ewoluował w serwis, no i w tej chwili możemy śmiało powiedzieć portal o druku 3D. Aktualnie jesteśmy trzecim najdłużej działającym medium tego typu założonym w Europie. Dłużej od nas działa holenderski Frieders.org czy niemiecki Dreidruck. No tak równie długo istnieje 3D Printing Industry, który ma aktualnie od 2-3 lat siedzibę w Wielkiej Brytanii, ale sam serwis powstawał w Stanach Zjednoczonych. Więc w czasach, gdy zaczynaliśmy, no wszystko wyglądało zupełnie inaczej, jeśli chodzi o polską branżę druku 3D. Funkcjonowało w niej, tak szacuję, może z kilkanaście firm. Wszystko tak naprawdę zaczęło się po roku 2013. Mieliśmy to jedyne w swoim rodzaju szczęście, okazję znaleźć się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i dokumentować na żywo, można powiedzieć, cały rozkwit tej branży. No dziś branża druku 3D to jest, nie wiem, z 200-300 firm, w zależności jak to będziemy je klasyfikować, więc na przestrzeni tych 6-7 lat wzrost branży był dosyć duży, przynajmniej w ujęciu takim procentowym. Generalnie, chociaż wiele osób, które działa w tej branży, czy w ogóle interesuje się drukiem 3D, ma takie poczucie, że Centrum Druku 3D było zawsze. No, przed Centrum Druku też było kilka serwisów internetowych. Takim pierwszym był Design Futures, założonym przez Przemka Jaworskiego i Konrada Klepackiego, bodajże na przełomie 2009-2010 roku. Był to pierwszy serwis internetowy, który opisywał w ogóle świat reprapów, amatorskich drukarek 3D. Tam też Przemek Jaworski opisywał swoje pierwsze kroki z drukarkami. No, Przemek Jaworski, dosyć znana postać w polskiej branży, późniejszy założyciel Zimorfa. No, jeden z głównych animatorów tego ruchu, z tej sceny reprapowej w latach 2010-2012. Jeśli chodzi o tę sferę właśnie taką amatorską, no też takie bardzo znane i istotne dla jej rozwoju osoby jak Krzysiek Dynianiuk z Darłowa, czyli firma Unique Design, późniejsza Free Novatica, który Jako pierwszy sprzedawał drukarki 3D do samodzielnego montażu w Polsce. Bracia Piotr i Paweł Twardo, Bartek Barłowski i Rapcraft, który później przekształcił się Pomni 3D. No więc ileś tych firm, w tym firm czy raczej osób w tej sferze amatorskiej działało. Równocześnie
wtedy mieliśmy... jeszcze osób można było powiedzieć, tak?
Potem tak, to znaczy generalnie też było sporo takich firm, czy sporo, no, jak już mówiłem, może było kilkanaście, no przede wszystkim Bibus Menos, ProSolutions, Solvere, 3D Lab, Vadim Plast, firma, która w ogóle na przełomie lat 90. i 2000. Sprzedawała i instalowała pierwsze drukarki 3D w Polsce. Więc tych firm funkcjonowało kilka. E-Prototypy, czyli firma, która została przejęta kilka lat później przez Materialize. Więc tych firm było kilkanaście. Równocześnie po roku 2010 zaczęły się tworzyć pierwsze firmy, wtedy jeszcze garażowe. Część z nich w tym garażu została, część ewoluowała do naprawdę dużych przedsiębiorstw, chociażby tak jak Gadżet 3D, firma założona przez Rafała Tomasiaka i Michała Olchanowskiego, która również w 2013 roku została przekształcona w Zortraxa. No dziś czołową firmę produkującą drukarki 3D w Europie.
Dokładnie. I na świecie tak naprawdę w jakimś tam stopniu. Także rzeczywiście Zortrax, Gadżet 3D, Gadżet 3D to taki dobry tutaj przykład tego rozwoju. Powiedz mi, Pawle, co było dotychczas twoim takim największym wyzwaniem? Ja to tak specjalnie mówię, ponieważ to będzie taki wstęp do tego, o czym będziemy mówić zresztą za chwilkę szerzej. Powiedz mi, co dotychczas było dla ciebie takim największym wyzwaniem jako redaktora naczelnego? Oczywiście teraz już nie jesteś redaktorem naczelnym Centrum Druku 3D, czy też jako osoby odpowiedzialnej za rozwój spółki CD3D?
Czy takiej jednej rzeczy raczej nie potrafię znaleźć. Jeżeli już miałbym cokolwiek tutaj wymienić, to na pewno sam fakt, że cały czas funkcjonujemy i wiadomo, jak w biznesie jest raz lepiej, raz gorzej, natomiast no, bezustannie propagujemy technologie przyrostowe w Polsce, no to na pewno jest sporym osiągnięciem. Rynek jest, wspomniałem o tym 200-300 firmach, no w rzeczywistości takich naprawdę dużych podmiotów jest znowu może już nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt, więc ten rynek pod względem wartości czy możliwości, jakie daje, no jest wciąż stosunkowo niewielki, a mimo to no wciąż nam się udaje nie tylko utrzymać na powierzchni, bo ten etap mamy za sobą, raczej udaje nam się cały czas rozwijać, o czym no za chwilkę będziemy w dalszym będziemy rozmawiać. Mieliśmy, jak każda spółka, kilka projektów bardzo fajnych, kilka projektów chybionych, natomiast no wydaje mi się, że biorąc pod uwagę skalę tego rynku, to że działamy, rozwijamy się z naprawdę sporym osiągnięciem. Powiem więcej, tak jak obserwujemy to na przykładzie innych redakcji serwisów zagranicznych, one generalnie wyglądają jakoś inaczej od nas. Są to wszystko firmy składające się z kilku osób. Zasięgi oczywiście mają wyższe od nas, ponieważ takie serwisy jak 3D Printing Industry czy 3dprint.com, one działają na skali globalnej. Natomiast pod względem, wydaje mi się, przychodów jest to na podobnym poziomie, no z tą różnicą, że są te osoby, ich praca jest opłacana w podobnych kwotach, ale w innej walucie, co robi różnicę niestety.
Trzeba przeliczyć, jak najbardziej.
Tak.
Pawle, dobrze, czyli okej, to jest jakaś taka kwestia, takie preludium nasze, powiedzmy sobie, do tego tematu, o którym teraz właśnie powiemy. Przede wszystkim, co to jest CD3D Medical? Dowiedzieliśmy się o tym bardzo niedawno, kilka dni temu. I na sam początek, bardzo proszę, powiedz mi, czym jest CD3D Medical? Czy to jest osobna spółka? Czy to jest, co to jest? Co to za twór, że się tak wyrażę? Powiedz nam.
CD3D Medical jest to aktualnie marka należąca do CD3D. Jest to oddzielny dział zajmujący się szeroko pojętymi usługami naukowo-badawczymi oraz usługami wyspecjalizowanego druku 3D dla szeroko pojętej branży medycznej, biotechnologicznej, naukowo-badawczej, instytucjonalnej itc., etc. Mm. Więc generalnie sam koncept stworzenia CD3D Medical nie jest nowy. Pierwsze pomysły na ten temat mieliśmy, pierwsze rozmowy mieliśmy bodajże w połowie 2017 roku. Czy też może tak zacznę od samego początku. Od 2014 roku siedziba CD3D jest zlokalizowana w Łódzkim Bioanoparku. Jest to instytucja składająca się z dwóch takich, można powiedzieć, działów. Pierwszy są to biura, tak zwany inkubator przedsiębiorczości. W tych biurach mieści się siedziba naszej redakcji i naszej firmy. Odbywają się tutaj wszystkie nasze szkolenia, wybrane konferencje, chociażby odbywały się tutaj 3 edycje nagród polskiej branży druku 3D, organizowane w latach 2015-2017-2018. Druga część Bioanoparku to są laboratoria i jest to chyba jeden z najbardziej rozwiniętych pod tym względem kompleksów laboratoryjnych w Polsce. Mam tu na myśli oczywiście taki kompleks, czy też laboratoria świadczące usługi dla zewnętrznych podmiotów, nie na potrzeby własne. Dosyć szybko poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy się z osobami tworzącymi pracownię indywidualnych implantów medycznych w Bioanoparku. Zespół kierowany przez doktora Marcina El-Galala, świetnego specjalistę w zakresie tworzenia implantów kości twarzy czaszki, w dużej mierze przy użyciu właśnie technologii przyrostowych. I tak w naturalny sposób mieliśmy wspólne tematy do rozmów z koleżankami, z kolegami z tej pracowni. I na przestrzeni kolejnych lat ta nasza wiedza ewoluowała z takiego stricte druku 3D w ten druk 3D w ujęciu takim szerokim medycznym. W 2016 roku dołączyła do zespołu Magda Przychodnia, która też wtedy, będąc jeszcze studentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Bioinżynierii Materiałowej, również bardzo interesowała się szeroko pojętą biotechnologią i wykorzystywaniem właśnie technologii przyrostowych w tym obszarze. I chcąc nie chcąc, też ta tematyka naszych artykułów zaczęła tak coraz bardziej i bardziej kierować w kierunku, zmierzać w kierunku wykorzystywania druku 3D w medycynie. Tak jak wspomniałem, gdzieś tak w połowie 2017 roku pierwszy raz pojawiła się taka koncepcja, żeby spróbować może przestać już tylko pisać na ten temat. Doświadczyliśmy na tyle kompetentni w niektórych obszarach, że mogliśmy pomyśleć sobie tak niezobowiązująco jeszcze wtedy, żeby spróbować zacząć świadczyć usługi w jakichś tam wybranych obszarach, czy to dla protetyki, stomatologii, czy w obszarze tworzenia modeli anatomicznych. Na początku 2018 roku z kolei pojawił się koncept stworzenia maszyny, urządzenia, które byłoby w stanie tworzyć struktury niekoniecznie wykonane z termoplastów, ale z szeroko pojętych polimerów czy materiałów hydrożelowych. Urządzenie, które możemy zakwalifikować jako tak zwaną biodrukarkę 3D. I stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie coś takiego stworzyć samodzielnie. To urządzenie powstało. W sierpniu 2018 roku powstał pierwszy prototyp, dwa kolejne jesienią, w październiku i na przełomie listopada i grudnia. Ten trzeci prototyp już był takim prototypem finalnym. Równocześnie od gdzieś tak września, października 2018 roku prowadziliśmy rozmowy z Bioanoparkiem, czy by nie nawiązać takiej ściślejszej współpracy w tym obszarze. Efektem tych rozmów było stworzenie i uruchomienie otwartego klastra biodruku 3D, co, jak wspomniałeś, miało miejsce niedawno, dokładnie 25 marca 2019 roku.
Jesteśmy w takim razie na świeżo, tak? Czyli powiedz mi tak, mamy klaster. Drukarka nazywa się?
Drukarkę nazwaliśmy Scaphosys. Nazwa pochodzi od słów scaffold systems, czyli systemy rusztowań. Chodzi oczywiście o rusztowania wykorzystywane w biotechnologii, rusztowania, które, na których możemy tworzyć różne struktury komórkowe, hodować komórki i tak dalej. Jako ciekawostkę powiem, że no to nie była pierwsza nazwa, znaczy nie, była to pierwsza nazwa, bardzo, bardzo robocza, później wymyśliliśmy inną nazwę. To była nazwa Cell Breeder, czyli hodowca komórek, ale właśnie między innymi właśnie doktor Elgala zawsze się śmiał, że ten breeding to taki bardziej jest do, nie wiem, hodowania krów, bydła, czy w ogóle
też bym tak w tą stronę węży. W tą stronę szedł, prawda?
Tak, więc mieliśmy już przygotowane logo, wykupione domeny i tak w którymś momencie stwierdziliśmy, że dobra, to może faktycznie mają rację nasi koledzy naukowcy. Wróciliśmy do tej pierwotnej nazwy Scaphosys, która generalnie no, nie wydaje mi się zła. Wbrew pozorom jest bardzo trudno wymyślić oryginalną nazwę dla urządzenia, czy w ogóle dla jakiejś marki.
No, scaffold system raczej tutaj, tutaj, prawda, jest dosyć trafnym wyborem według mnie. Pawle, powiedz mi tak, bo mamy Scaphosys, tak, czyli tą biodrukarkę, która miała wcześniej dwa prototypy, tak, bo rozumiem, trzeci to już jest taki finalny, który możemy zobaczyć, prawda, już de facto.
Na bazie trzeciego zostało stworzone tych 21 finalnych.
Powiedz mi w takim razie, czy drukarki Scaphosys będą mogły być zakupione przez instytucje i firmy, czy jest to tylko i wyłącznie na wasz użytek? Jak to będzie wyglądać?
To znaczy powiem tak, jest to w tej chwili sprawa bardzo otwarta. Mówiąc szczerze, na chwilę, gdy rozmawiamy, nie wiem. Powiem, jak to wyglądało z naszego punktu widzenia od początku. Po prostu potrzebowaliśmy urządzeń określonego typu, przygotowanych stricte pod nas. Te urządzenia też tak powiem może szerzej na ten temat, to nie jest tak, że no, my jesteśmy tacy zdolni i sami potrafimy je robić. Mam na myśli tutaj zespół nasz CD3D. Zrobiliśmy je przy współpracy z kolegami z warszawskiej firmy Kombi3D, Tomaszem Filipkiem i Maciejem Dobrowolskim, osobami bardzo, bardzo długo działającymi w sektorze druku 3D, bodajże chyba od 2012 roku, związanymi z, między innymi współpracujący z braćmi Pawłem i Piotrem Twardo w Monkey Fab, później działającymi już na własną rękę. Od 2014 roku z kolegami z Kombi3D my współpracujemy bardzo ściśle przy całej masie najróżniejszych projektów. Świetni specjaliści od druku 3D, świetni konstruktorzy, więc gdy pojawił się koncept właśnie stworzenia tych urządzeń, no to w naturalny sposób zaczęliśmy rozmawiać z Tomaszem i Maciejem. I wspólnie stworzyliśmy kolejne iteracje tych urządzeń. Oczywiście gdzieś tam w którymś momencie pojawił się nam koncept, że skoro ta drukarka działa i jest fajna na tyle, na ile my ją potrzebujemy, to może by spróbować faktycznie wejść w produkcję, zostać producentem. Bycie producentem czegokolwiek, w szczególności urządzeń elektronicznych, a już urządzenie o charakterze medycznym, to jest niezwykle nobilitująca.
Domyślam się.
Nobilitujące zajęcie, więc no było to bardzo przez pewien czas dla nas ekscytujące.
Pewien prestiż, prawda, bo jednak te biodrukarki to jest taki w tym momencie, przynajmniej w Europie, mocno zaczynający się temat, bym powiedział.
Jest to coś bardzo, bardzo trendy w tej chwili, jeśli możemy tak powiedzieć. W każdym razie mieliśmy na ten temat całą masę rozmów. No i doszliśmy do takiego momentu, że no niestety tak jak się bardzo fajnie o tych drukarkach, biodrukarkach rozmawia, w ogóle jak się bardzo fajnie rozmawia na temat produkcji hardware'u, tak w momencie, gdy zaczynamy przechodzić od rozmów do czynów, zaczyna się nam pojawiać cała masa problemów na horyzoncie, które są bardzo trudne do rozwiązania. Znaczy trudne może nie tyle w znaczeniu nie umiemy sobie z nimi poradzić, trudne po prostu do organizacji. No, największym tutaj wyzwaniem są oczywiście pieniądze. To, co my zrobiliśmy, w całości zostało pokryte ze środków własnych
Nie ma
spółki.
inwestora zewnętrznego, innymi słowy. Żadnego.
Znaczy na ten projekt nie. Znaczy, inwestorem całościowym jest tutaj CD3D, ma na myśli ten cały klaster, który powstał. Jesteśmy jego twórcą, jesteśmy jego właścicielem. Nie posiłkowaliśmy się tutaj żadnymi zewnętrznymi źródłami finansowania, czy to prywatnymi, czy jakimiś instytucjonalnymi, z jakichś bonów na innowacje, czy nie wiem, szybkich ścieżek, nic z tych rzeczy. Było to wyzwanie, to jest to, wracając troszeczkę do pytania, jakie było największe wyzwanie, no to nie licząc właśnie tego, że funkcjonujemy, no to wyzwaniem było stworzenie tego klasa z własnych środków. I równocześnie, uwaga, w dalszym ciągu umożliwienie funkcjonowania spółce, bo to nie jest tak, że nie pozbyliśmy się wszystkich pieniędzy, jakie mieliśmy na koncie i teraz żyjemy od pierwszego do pierwszego. Może nie jesteśmy jakoś w tej chwili, nie wiem, nie kupujemy nowych samochodów, tak?
Maybachów nie kupujecie.
Natomiast pieniądze na działalność operacyjną, jak najbardziej są. Natomiast co z Scaphosys? Nie wiemy. Być może się to wyjaśni w przeciągu najbliższych miesięcy. Jak mówię, mamy tutaj wiele dyskusji. Znaczy, jeśli chodzi o mnie osobiście, ja wolę skupić się na tym, co robimy w ramach CD3D Medical, jeśli chodzi o ten obszar wydruku 3D, niż szukać jakichś alternatywnych źródeł tutaj finansowania. Czy powiem może tak, z czym tutaj mam największy problem? Ciężko jest po prostu stworzyć firmę produkcyjną, szczególnie w obszarze nowych technologii w Polsce, czy też w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej, gdyż no nie możemy absolutnie liczyć na w jakikolwiek sposób porównywalne środki finansowania niż firmy z Europy Zachodniej, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. No dosłownie w tym mniej więcej samym czasie, jak my ogłaszaliśmy uruchomienie naszego klastra, no to amerykańska firma Markforged, z jednej strony dysponująca dosyć ciekawą technologią, oryginalną technologią druku 3D, ale też nie jakaś firma, nie wiem, to nie żaden Stratasys, na pewno też nie żaden Ultimaker, czy nawet chyba nie Prusa Research, no po prostu jedna z wielu firm działających w branży druku 3D pozyskała gdzieś tam kolejną rundę finansowania i pozyskała 82 miliony dolarów. W przeliczeniu na złotówki, no to jest 330 bodajże złotych, milionów złotych, no kolosalne pieniądze i to nie jest tak, że oni się sprzedali za te pieniądze, tylko po prostu sprzedali znowu, czy też oddali część udziałów. Twórcy tej firmy, podejrzewam, w dalszym ciągu dysponują połową udziałów. Tak mi się wydaje, nie sprawdzałem tego. Więc no, ta skala jest nieporównywalna. No, u nas pozyskanie 82 milionów złotych jest czymś niewiarygodnym, a 330 to jest wręcz no, kwota absurdalna w naszych realiach. Gdzie znowu jest cała masa innych firm, jak chociażby Desktop Metal, który do tej pory zebrał w ogóle 430 milionów dolarów, co daje w ogóle jakąś absurdalną kwotę na poziomie miliarda, półtora miliarda złotych ponad. Więc jak tak sobie postawimy nas, początkującą firmę w tym obszarze z takimi firmami, no to już na starcie jesteśmy. Mamy bardzo pod górkę w stosunku do nich, więc no stąd też moje takie, taka moja rezerwa, brak entuzjazmu. Znaczy powiem tak, no, nie jest sztuką tworzyć urządzenia na rynku lokalnym, zresztą to jest też domeną bardzo, bardzo wielu lokalnych naszych producentów. Tych producentów jest w dalszym ciągu bardzo wielu. Chyba w tej największym takim piku popularności to chyba było ich nawet ponad 30, co było w ogóle niesamowitą liczbą, biorąc pod uwagę skalę rynku, jaki mamy w kraju. W tej chwili jest ich też już, podejrzewam, kilkunastu, w granicach 20, no ale no nie oszukujmy się, no, nie, poza Zortraxem, Free Jensem, Zimorfem, okej, no może to już nie chciałbym, Sinteritem, innym firmom będzie ciężko przebić się na te rynki międzynarodowe. Pomijam tutaj oczywiście firmy takie jak 3D Lab i ich Atomizer, czy Solvere i ich drukarkę Sondas, ponieważ to jest troszeczkę inna półka. Mam tutaj na myśli po prostu producentów urządzeń desktopowych. To jest to po prostu bardzo, bardzo ekstremalnie ciężki kawałek.
Poza tym biodruk, trzeba dodać, jest taką bardzo niż,
tak, że powiem, a w momencie, gdy wchodzimy
wąską specjalizacją, wąską niszą, także to też jest początkujący rynek.
Tak, znaczy, tutaj tak jeszcze dodam,
w jakimś tam stopniu.
Tak, i my generalnie, gdybyśmy chcieli wystartować z taką firmą produkcyjną, jak mówię, nie wiem, może wystartujemy, może nie. Tutaj nie zapadły żadne decyzje, na razie dzielę się po prostu jakimiś swoimi osobistymi przemyśleniami na ten temat, to nie oszukujmy się, od razu musielibyśmy wystartować globalnie. Działalność taka lokalna, no to jest z góry skazana na porażkę. Tutaj musielibyśmy co najwyżej grać bardzo mocno ceną, co też za bardzo nie ma sensu.
Możliwe, że po prostu się kalkuluje, faktycznie nie opłaca się, że tak powiem, działać tutaj, bo mamy cały świat tak jakby na to i tutaj w Polsce, no Polska to tylko kawałeczek ziemi, że tak się wyrażę.
Tak, znaczy generalnie w ogóle historycznie każda firma polska, która osiągała sukces w obszarze produkcji drukarek 3D, no to była firma, która od samego początku koncentrowała się na rynkach zagranicznych. No, doskonałym przykładem jest Zortrax, no ale też Zimor, który zniknął nagle z tutaj, nie wiem, lokalnych mediów, przestał w ogóle być obecny na targach. Natomiast wykonywał bardzo ciężką i sumienną pracę za granicą, szczególnie na rynku amerykańskim, i z tego, co się orientuję, też tam były jakieś perturbacje w firmie, natomiast w tej chwili ich sytuacja, wszyscy, którzy mają tam jakiś pogląd na to, to mówią, że jest bardzo fajna i przed Zimorfem wciąż jest jakaś fajna przyszłość.
Dobrze, Pawle, wracając jeszcze do tematu oczywiście samego Skafosysa, bo troszeczkę zaczęliśmy rozmawiać o innych rozwiązaniach, niezwiązanych też bezpośrednio z biodrukiem. Powiedz mi, jaki jest koszt takiej drukarki? Czy można ten koszt w jakiś tam sposób w tym momencie oszacować?
Jeśli chodzi o kwestię sprzedaży tego urządzenia, to powiem szczerze, że nie mamy za bardzo cennika. Oczywiście mamy jakieś tam nasze wewnętrzne pomysły, rozmowy, o których jeszcze bym się na razie nie chciał dzielić, którymi bym się na razie nie chciał dzielić, ponieważ nie jest to nic oficjalnego. Powiem tak, jeśli chodzi o szeroko pojętą branżę biodruku 3D, to gdzieś tak do 2015-16 roku te urządzenia były horrendalnie drogie. Był to tak naprawdę sprzęt laboratoryjny i większość tych biodrukarek 3D to były de facto tak zwane bioplotery, czyli urządzenia, które po prostu w jakiś tam sekwencyjny sposób nakładały jakiś materiał biologiczny, hydrożelowy do różnych naczyń laboratoryjnych. Z czasem zaczęto dodawać tę oś Z, która nakładała ten materiał warstwa po warstwie, jak w tradycyjnym druku 3D w technologii FDM, FFF. No i tak się jakoś tam narodziło to biodrukowanie. Powiem szczerze, że nawet zadaliśmy sobie jakiś czas temu z Magdą Przychodniak trud i próbowaliśmy ustalić, kiedy to się tak naprawdę zaczęło. Mam na myśli technologii biodruku 3D i nie wiemy. Znaczy ja za taką datę bardzo, bardzo umowną przyjmuję sobie rok 2005-2006, czyli powstanie firmy Organowo, firmy, która w Stanach Zjednoczonych rozwija projekt drukowanych tkanek wątroby. Natomiast takim kolejnym przełomowym momentem był rok 2015-2016, gdy szwedzka firma Selling zaprezentowała biodrukarki Incredible i Incredible Plus, które były relatywnie tanie. One aktualnie i tak kosztują tam powyżej 100 tysięcy złotych, ale to jest wciąż dużo, dużo niższa cena niż to, co było wcześniej, bo wcześniej te urządzenia kosztowały po pół miliona na przykład. Tak? te urządzenia, no mówię, tak nie do końca przypominały drukarkę 3D, raczej to był taki no, typowy sprzęt laboratoryjny służący do jakichś tam określonych celów, gdzie po prostu była taka też możliwość, żeby ten materiał nakładać warstwę po warstwie. Celing podszedł do tego inaczej i zaryzykowałbym stwierdzenie, że Celing zrobił dla biodruku mniej więcej to samo, co MakerBot dla tradycyjnego druku 3D w technologii FDM, czy Formlabs zrobił dla technologii fotopolimerowych, czyli wyprowadził te technologie do szerokiego grona użytkowników. Z jednej strony dzięki temu, że obniżył cenę, bo i MakerBot, i Formlabs, no, ich pierwsze, pierwotne urządzenia cenowo były dużo, dużo niższe niż to, co wtedy było na rynku. Podobnie zrobił Celing. Równocześnie też, tak jakby to powiedzieć, odarł ten biodruk 3D z takiej aury, nie wiem, niesamowitości. To znaczy w dalszym ciągu jest to do pewnego stopnia niesamowite, ale bardziej mi chodzi o to, że to było coś takiego bardzo niedostępnego, abstrakcyjnego. Oni potrafili jako pierwsi w prosty sposób przekazać, co to naprawdę jest i o co to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Więc to, co stworzył Celing, no to Celing wykonał dobrą robotę, jeśli chodzi o popularyzację biodruku 3D. Oczywiście popularyzację w takiej wciąż bardzo, bardzo mikroskali, ponieważ w dalszym ciągu pokutuje tutaj takie poczucie, że gdy jak rozmawiamy o biodruku 3D, no to od razu chcemy
drukować całe organy. No właśnie, to jest chyba takie przekonanie mainstreamowe bardzo, tak?
Tak, no ale to samo jest jak w przypadku tradycyjnego druku 3D, że co można zrobić za pomocą drukarki 3D? No wszystko, wydrukujemy co
za 5 groszy.
Te śmieszne slogany, które jeszcze wciąż możemy, no, abstrahując, że za 5 groszy, natomiast te śmieszne slogany, które gdzieś znajdujemy jeszcze na różnych stronach internetowych, wydrukujemy twoje marzenia, wydrukujemy co tylko chcesz, zmaterializujemy to, zmaterializujemy tamto. Super, jasne, zgadzam się, potwierdzam, pod warunkiem, że to, co wydrukujemy, będzie z jednego koloru, z jednego materiału, no i też nie przesadzajmy tutaj z geometrią. No to wtedy da się zrobić wszystko. Jeśli chodzi o biodrukowanie, to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo w tej chwili wciąż bardzo, bardzo trudno jest wybiodrukować coś, co jest już tym finalnym czymś. Raczej robimy właśnie struktury, na których hodujemy coś, co się stanie tą finalną aplikacją. Czyli te właśnie scaffoldy rusztowania biologiczne. Czyli to jest w ogóle proces taki jeszcze bardziej złożony i skomplikowany. I to, co mogę powiedzieć, to ludziom, którzy nie mają na co dzień styczności z technologią biodruku 3D, a ludziom, którzy nie mają styczności z technologią druku 3D, w ogóle jest to bardzo, bardzo trudne do wytłumaczenia, co my tak naprawdę robimy. A po co? Nie wiem, to jest w ogóle bardzo trudno wytłumaczyć po co. Na badania.
No właśnie, to misja przed wami jest całkiem spora, mi się wydaje, tak? Natomiast no, będziecie się przyczyniać, z pewnością klaster będzie się przyczyniał do popularyzacji tego tematu, to jest pewne. Jeszcze chciałbym na sekundkę wrócić do Scaffosysa. Chciałbym się zapytać, bo oczywiście tak jakby tutaj w związku z częstymi pytaniami odnośnie druku w FDM-ie, powiedz mi, jak wygląda poziomowanie stołu tutaj w drukarce Scaffosys, bardzo, powiedz jak to wygląda, czy
bardzo prosto i banalnie
poziomowanie stołu?
Generalnie jest to proces do pewnego stopnia zautomatyzowany, do pewnego stopnia ręczny. Mówiąc krótko, nie ma czegoś takiego jak automatyczna kalibracja, z tego względu, że musimy uświadomić sobie, że stolik roboczy w takiej biodrukarce 3D to jest jedno, a drugie to jest to, na czym my de facto będziemy ten materiał hydrożelowy czy biologiczny nakładać. Otóż nie będziemy go, nakładamy go na różnego rodzaju sprzęt laboratoryjny, czy są to szalki, czy też w przypadku na przykład tego bioplotowania są to tak zwane, wypadło mi w tej chwili słowo, no możliwe, że do tego wrócimy. Generalnie nakładamy ten
okay, nie ma problemu.
materiał na jakiś sprzęt laboratoryjny. Ten sprzęt laboratoryjny może być różnych rozmiarów, może być wykonany z różnych materiałów, czy ze szkła, czy z tworzyw sztucznych, może mieć różne grubości, więc koniec końców stworzenie takiego systemu automatycznego sondowania wysokości głowicy względem stołu roboczego da się zrobić, też o tym myśleliśmy oczywiście, tylko że jest po prostu mało funkcjonalne. Działa to tak, że mamy w firmware'ze rozpisaną określoną instrukcję, w jaki sposób ta strzykawka jest pozycjonowana względem danego naczynia. Ona sobie tam dojeżdża na jakąś wysokość i już później ręcznie dojeżdżamy końcówką głowicy, która jest de facto specjalną na ten cel Znaczy to nie jest taka strzykawka, nie wiem, jak się pobiera krew, czy robi zastrzyk. Jest to strzykawka również, co do zasady, działająca tak samo, ale no, bardzo określonego typu, z określoną jakąś tam końcówką i tą końcówką tam dojeżdżamy sobie do na odpowiednią wysokość w stosunku do tej szalki laboratoryjnej i tyle. No, proces jest taki bardzo zbliżony do tego, co znamy z drukarek 3D, raczej tych wcześniejszego typu, klasy reprapowej. No ale mówię, no, na chwilę obecną, to biorąc pod uwagę fakt, że używamy do tego praktycznie dowolnego sprzętu laboratoryjnego, jest to najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązanie. Mamy w sumie to samo, tą samą metodologię, jak wspomniany Selling, więc tutaj podejrzewam, że też cała masa innych wydrukarek, jakie są na rynku, działają w ten sam sposób, no bo za bardzo nie ma innej metody.
Jak była największa trudność technologiczna podczas budowy tego typu drukarki? Co było największą trudnością? Czy software, czy hardware, tak, że się tak wyrażę?
Jeśli chodzi o kwestię hardware'u, to nie mieliśmy żadnych problemów. Po prostu koledzy Tomasz i Maciej są po prostu bardzo dobrze w robieniu drukarek 3D, więc wszystko, co chcieliśmy, żeby zostało zrobione, zostało zrobione. Ewentualne tutaj jakieś, nie wiem, pytania, wątpliwości, to dotyczyły tego, czy robimy daną rzecz tak, czy tak, z jakiego rozwiązania korzystamy, czy dodajemy coś ekstra, czy jak to się nam wszystko zepnie budżetowo. No pamiętajmy, że jak już byliśmy na etapie drugiego prototypu, to myśleliśmy razy 20. Znaczy tak naprawdę to myśleliśmy na początku razy 30, bo taki pierwszy koncept to był 30 tych biodrukarek. Natomiast no już z uwagi na ograniczenia budżetowe troszeczkę nam się ten... Koledzy zaproponowali kilka fajnych rozwiązań, jak na przykład tam zabudowa całości, czyli praktycznie wszystkie śruby kulowe poruszające stolikiem są zabudowane i tam cała masa innych jakichś rozwiązań technologicznych została tam ekstra dodana, co spowodowało, że te koszty jednostkowe troszeczkę poszły do góry, więc decyzja była taka, że robimy to lepiej, ale na mniejszej liczbie urządzeń. Więc takich problemów technologicznych nie mieliśmy. Co było wyzwaniem? No, generalnie największym wyzwaniem to były materiały i są w dalszym ciągu. W ogóle cały biodruk 3D, to jeśli chodzi o tą kwestię mechatroniczną, jeżeli ktoś wie, jak robić urządzenia tego typu, no to nie jest dla niego problem. To tak jak dla nas. My mamy całą głowę pomysłów, co do tego urządzenia chcemy dołożyć. Będziemy starać się te rzeczy wszystkie dokładać w przyszłości, mam na myśli nasz park maszynowy i w dalszym ciągu to rozwijać. Natomiast największym wyzwaniem i taka praca na najbliższe, nie wiem, 20 lat albo 30, znaczy tak naprawdę do plus nieskończoności, to są materiały. My zaczęliśmy tutaj od takich prostych materiałów hydrożelowych. W ogóle to była taka, mieliśmy początkowo taką... Wyobrażaliśmy sobie taką bardzo dużą drogę na skróty, że nie wiem, nawiążemy współpracę z jedną, z drugą, trzecią instytucją naukowo-badawczą, wstawimy im taką drukarkę i taka instytucja powie: o, dziękujemy wam, w zamian za to zrobimy wam hydrożele. No tak sobie na początku to wymyśliliśmy, ale później zostało to nasze naiwne wyobrażenie zweryfikowane, że to tak po prostu nie działa.
Mam nadzieję, że nie aż tak brutalnie.
Nie, no po prostu nadzieję, no tak, nie to brutalnie. Nie działa w prawdziwym, dorosłym życiu.
Nie działa.
I chcąc nie chcąc musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, a konkretnie sprawy w swoje ręce wzięła Magda Przechodnia, która
Która zresztą redaktor
Tak.
naczelną obecną
I
akcją
Magda
Fundruk przy
nie
DPL-u,
tylko
to trzeba
pisze,
dodać.
ale też czyta. No i tak zaczęła czytać tą swoją wiedzę pozyskaną z różnych publikacji naukowych czy z opracowań, gdzie tam gdzieś znalazła w internecie. Też weryfikowała z różnymi osobami, z którymi, no z naukowcami, z którymi na co dzień współpracujemy, czy z tej, czy z tamtej instytucji. No i tak metodą prób i błędów doszło do bardzo fajnych rozwiązań, które no, pozwoliły nam de facto uruchomić całą tutaj działalność. Nie są to, od razu też powiem, na chwilę obecną jakieś bardzo skomplikowane hydrożele. Więcej na ten temat by mogła powiedzieć Magda. Natomiast biorąc pod uwagę...
Będziecie patentować jakieś... Zakładam, że
to
jest
znaczy,
jakaś
już
wasza...
Mówię.
To, co, wasze podejście do tematu,
to
czy
tak,
będzie jakiś patent na to, czy...
To, co w tej chwili, na czym pracujemy, no to raczej nie nadaje się do patentowania. Są to dosyć... jakby to powiedzieć, typowe materiały wykorzystywane w biodruku 3D, jeżeli można tak powiedzieć, typowe, tak? Natomiast to jest coś takiego jak, nie wiem, PLA ABS, czyli te nylon, o, takie pierwsze podstawowe tworzywa sztuczne, to są też, my jesteśmy na etapie tworzenia naszych jakichś tam własnych, ale ogólnodostępnych hydrożeli. Znowu pracujemy, współpracujemy z, na przykład z Państwową Akademią Nauk w Łodzi. Mamy tutaj również wiele różnych fajnych rozmów za sobą, sporo dyskusji, więc będziemy, taki jest cel, przymierzyć się do tego, aby uruchomić jakieś projekty, w ramach których będziemy tworzyć już takie bardzo, bardzo specjalistyczne, unikalne materiały. Hydrożelowe, ale też jakby to powiedzieć polimerowe, czyli materiały, które no, gdzieś tam są pochodnymi tworzyw sztucznych, ale one występują w zupełnie innej formie, czyli to nie jest granulat, nie jest to żyłka, jest to w formie półpłynnej, płynnej, a możemy ten materiał dowolnie modyfikować. No, możliwości są gigantyczne, niesamowite i praktycznie każde jakieś tam spotkanie, które mamy z koleżankami i kolegami z panu, no, otwierają nam bardzo mocno oczy na to, co możemy dzięki tej metodzie, tej technologii wykonać. Jakie aplikacje docelowo stworzyć. Czy będziemy patentować? No tak, jak to zostanie coś opracowane i przetestowane naturalnie. Z jednej strony droga ku temu jest daleka, ponieważ trzeba to po prostu przeprowadzić, ale też i bliska, no bo co do zasady wiemy, co chcemy zrobić, po prostu trzeba to zrobić. Tak? To nie jest tak, że ktoś teraz będzie siedział z probówkami i tam przelewał z pustego w próżne i wymyślał, co to takiego można zrobić, żeby się opatentowało. Nie. Pomysły są bardzo dosyć mocno sprecyzowane, po prostu trzeba je zrealizować i to są rzeczy, nad którymi
pomysły,
tak,
wiedza,
wszystko będzie realizowane,
jest...
no, podejrzewam, w ciągu najbliższych, może nawet nie miesięcy, ile tygodni. Zobaczymy, dokąd nas to wszystko doprowadzi, ale no takie są od długiego czasu takie były pomysły, plany, cele, żeby w tym kierunku iść. Więc wyzwaniem oczywiście największym były, są i będą materiały. Zresztą, nie wiem, to samo obserwujemy w tym tradycyjnym druku 3D. Tak, no, druk 3D w wydaniu desktopowym, no to przez wszystkie te początkowe lata to było PLA, ABS, nylon, gdzieś tam się nagle pojawił PET, później jakiś HIPS. Dzisiaj to, co na przykład robi Ultimaker we współpracy z największymi tymi koncernami chemicznymi świata, z BASF-em, Corningiem, Evonikiem, Mitsubishi Chemical. No, tych mieszanek pojawia się cała masa. Bardzo musimy pamiętać, że przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych, to dla nich ABS, no to jest takie tam tworzywo, tak? Tych tworzyw jest bez porównania więcej i nie wiem, takie tworzywo na przykład jak POM, które jest wykorzystywane w branży AGD, które jest bardzo trudne, też do pewnego stopnia niebezpieczne podczas procesu przetwarzania. No, przygotowane, spreparowane w odpowiedni sposób, no, może otworzyć coś bardzo fajne, jakieś możliwości technologiczne w obszarze szybkiego prototypowania czy produkcji niskoseryjnej. To samo jest w przypadku hydrożeli. Teraz jesteśmy wszyscy na jakimś takim bardzo wczesnym etapie. Tych hydrożeli powstaje na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 12-16 miesięcy powstało ileś tam. Natomiast to wciąż jest, nie wiem, kropelka w oceanie możliwości, które są przed nami. Bo pamiętajmy jeszcze, że ten szeroko pojęty biodruk 3D, no, to niekoniecznie musi nas doprowadzić do jakiejś aplikacji takich, nie wiem, biologicznych. Bo jak zaczynamy się bawić tymi materiałami polimerowymi, to nagle się okazuje, że przy okazji można w ogóle wymyślić coś, co będzie miało de facto zastosowanie w przemyśle. Cała sztuka jest, polega na tym, że wychodzimy z tej formy stałej tego materiału. W momencie, gdy on jest w takim stanie półpłynnym, płynnym, możemy robić całą masę fajnych rzeczy z nim. Mieszać go, domieszkować różnymi rzeczami i będzie nam powstawało zupełnie coś nowego, nowatorskiego.
No zgadza się, oczywiście. Jak mówisz, prawda, czyli tutaj kwestie takie zastosowania przemysłowego, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, tak? Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do może nie kwestii przemysłowej, ale właśnie tego biodruku związanego właśnie z komórkami, tak? Jak wygląda tutaj ten cały proces biodrukowania? Czy wy też, bo ja rozumiem, że żel, prawda, hydrożel jest pewnym rodzaju rusztowaniem, czy wy też zajmujecie się kwestią implantacji właśnie komórek na te struktury? Jak to wygląda? Czy to jest jakiś właśnie post-processing po waszej stronie?
Na chwilę obecną nie. Generalnie no to jest jeden z wielu powodów, dla których nawiązaliśmy tę współpracę z Bielonu Parkiem i znajdującymi się tutaj laboratoriami. Z jednej strony no to jest dostępność specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, naukowo-badawczego, z drugiej no to kadra, osoby, które wiedzą, do czego ten sprzęt wykorzystywać i jak za jego pomocą zrobić to, co chcemy, żeby zostało zrobione. Zatem na chwilę obecną my koncentrujemy się na samym procesie biodruku, natomiast wszystko to, co się dzieje przed i po, oddajemy w ręce specjalistów Bielonu Parku. Oczywistym jest, że w naturalny sposób nasze kompetencje w tym obszarze będą się poszerzały i za, nie wiem, kilka miesięcy, a na pewno za rok, dwa lata, no to będziemy tutaj dużo, dużo lepszymi specjalistami niż jesteśmy w tej chwili. Tak jak nie byliśmy kiedyś specjalistami od biodruku 3D, tak nie powiem, że teraz nimi jesteśmy, no ale już nasza wiedza jest bez porównania.
Pewne kroki zostały poczynione.
Tak, nasza wiedza jest tutaj bez porównania wyższa niż chociażby w roku 2017, czy nawet na początku 2018, więc w bardzo krótkim czasie przeszliśmy gigantycznie wielką drogę, więc i w tym obszarze na pewno te nasze kompetencje dosyć szybko zostaną poszerzone. Więc w odpowiedzi na twoje pytanie, na chwilę obecną nawet nie będziemy próbować, a raczej będziemy próbować podglądać, jak to robią specjaliści i może za jakiś czas nam też pozwolą tam coś nakropić pipetką.
Rozumiem. Pawle, jak to wygląda? Czy do klastra może przyjść, nie wiem, firma, jakaś instytucja badawcza, uczelnia i robić badania? Jak to tutaj wygląda? Czy to jest otwarte, jakieś preferencje? Jak tutaj można pozyskać taki dostęp, że się tak wyrażę?
To znaczy tak, no, taka jest idea tego klastra, tego nazywamy go otwartym. Generalnie tak, sformułowanie największy klaster biodruku 3D wydaje mi się uzasadniony, natomiast no nie mamy pewności, czy faktycznie coś takiego nie istnieje gdzieś, porównywalne, większe, ale w zamkniętym i ściśle tajnym laboratorium jakiegoś wielkiego koncernu medycznego, biotechnologicznego czy farmaceutycznego, tak? Natomiast my komunikujemy to jako otwarty klaster, to znaczy każdy może przyjść i spróbować coś za jego pomocą zrobić. Idea jest następująca. Zarówno w Polsce, jak i na świecie, jeżeli ktoś w tej chwili chciałby przeprowadzić jakieś mniej, bardziej złożone badania w oparciu o biowydrukowane struktury, no to w pierwszej kolejności musi mieć, wiadomo, laboratorium i się coś, nieco na ten temat, na tym znać, ale musi mieć biodrukarkę. Biodrukarka, jak już wcześniej powiedziałem, jest to bardzo drogie urządzenie, gdzie ktoś może mieć uzasadnioną wątpliwość, na co wydać te pieniądze, na fajny samochód, czy na przykład na jakieś mieszkanie, czy też jednak na tę biodrukarkę, tak? Więc w naturalny sposób, jeżeli ktokolwiek, jakakolwiek instytucja naukowa chciałaby robić takie badania, no to musi uruchomić sobie jakiś projekt i w ramach tego projektu musi zabudżetować sobie zakup takiego sprzętu. Z uwagi na to, że te wszystkie procedury trwają od kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, no jest to po prostu długotrwały, skomplikowany proces. Nawet no, tutaj istnieje bardzo duża dynamika rozwoju tego sektora, więc jeżeli będziemy na przykład w 2017-2018 składać wniosek w oparciu o jakąś biodrukarkę, w chwili, gdy pieniądze zostaną nam przyznane, czy też fizycznie przydane na konto, może się okazać, że ta biodrukarka, jeżeli nawet jeszcze jest, no to jest przestarzała w stosunku do tego, co jest aktualnie na rynku. My ułatwiliśmy to. Nie musisz kupować biodrukarki. Przyjdź do nas. Po prostu. Na pewno ci coś starczy, bo mamy ich dużo. Co więcej, pytałeś tutaj o kwestię wcześniej sprzedaży tych urządzeń. To, co my stworzyliśmy, jest to hasło, to sformułowanie otwarte dotyczy również sprzętu. Jeżeli ktoś by potrzebował zrobić coś, co na danym urządzeniu jest niemożliwe do stworzenia, spróbujmy to urządzenie zmodyfikować i rozbudować o to, co on potrzebuje. Według naszej wiedzy ta rozbudowa nie będzie też jakaś gigantyczna, mówię pod względem technologicznym, mniej więcej wiemy, czego się można spodziewać. No wiemy, jakie tam elementy można chcieć dodać.
Czyli sama, można powiedzieć, konstrukcja jest tak jakby przewidziana na modularność?
Modularność, tak, no generalnie jesteśmy w stanie do jakiegoś tam, tak długo jak nam starczy osi, możemy na przykład dołożyć sobie głowicę, czyli znowu będziemy w stanie je obsłużyć od strony programistycznej, będziemy w stanie stworzyć na przykład, jeżeli chcielibyśmy mieć jakąś głowicę grzaną, no to do jakiej temperatury znowu. To jest medycyna, tutaj nie stosujemy jakichś wysokotemperaturowych materiałów, które rozgrzewamy tam do 250.
Może dwie głowice.
Tak, znaczy jest to jak najbardziej, to co zostało stworzone pod nas, na nasze potrzeby, na potrzeby projektów, które będziemy chcieli realizować. Jeżeli ktoś by przyszedł i powiedział, potrzebuję to zrobić, ale to wymaga zastosowania dwóch głowic, to po prostu nie wiem, kwestia przeskalowania tego, czy potrzebujesz to na jednej drukarce, czy na czterech drukarkach, czy na sześciu. Okej. Możemy to zrobić. Jeżeli potrzebowalibyśmy jakichś innych rozwiązań, to już też nie za bardzo chcę wchodzić w niuanse technologiczne, ale no, taka jest idea tego projektu. Wszystko, co robimy od samego początku w ramach Centrum Druku 3D, mam tu na myśli portal, mam tu na myśli wszystkie poboczne projekty, jakie wykonaliśmy na przestrzeni lat, robimy zgodnie z taką metodologią zarządzania projektami o nazwie Lean Startup. Lean Startup sprowadza się do tego, że mamy jakiś produkt lub usługę i staramy się go jak najszybciej oddać użytkownikom w używanie.
I tak zwane MVP.
Tak, no może to nie jest takie klasyczne MVP, ten nasz klaster, natomiast no, to jest MVP Pro albo MVP Plus, tak? Czyli to jest coś, co jest skończone, coś, co ma...
MVP Mark II.
Tak, coś, co ma jakąś określoną wartość no jest dobre po prostu, jest przetestowane. Natomiast coś, co w dalszym ciągu możemy rozwijać i chcemy rozwijać, tylko nie według jakichś tam naszych wyobrażeń, czy też skoro konkurencja zrobiła to i to, to zrobimy to samo, co konkurencja, albo lepiej, albo taniej, a najlepiej lepiej i taniej. Tylko będziemy robić to, co ktoś potrzebuje pod kątem danej aplikacji, danego projektu. Taka jest istota tego, co chcemy tutaj robić, no i zamierzamy robić.
Czyli po prostu elastyczne także podchodzenie do klienta, do jego potrzeb.
Znaczy, tak, czyli de facto tutaj... Musimy zrozumieć, do tej pory oczywiście mieliśmy już bardzo wiele rozmów z potencjalnymi, z osobami, które byłyby zainteresowane przeprowadzeniem jakichś projektów i uwierz mi, każdy projekt jest inny. Ale to kompletnie inna aplikacja, inne zastosowanie, inne materiały. każdy projekt wymaga zupełnie innego, indywidualnego podejścia. A to nie jest tak jak w technologii, nie wiem, FDM, SLA, SLS. Różni się to geometrią. Tutaj się różni, nie wiem, właściwość materiału, co z tego samego hydrożelu możemy zrobić, nie wiem, strukturę, aplikację, która będzie miała, nie wiem, 5, 10, 15 różnych zastosowań. Możemy spróbować sam hydrożel przetestować pod kątem jakichś tam jego właściwości. Możemy go wyeksponować na jakieś warunki, nie wiem, fizyczne, chemiczne, temperaturowe. Mhm. Możemy na tym materiale, na takiej strukturze wykonanej z takiego materiału, jeden, drugi, trzeci typ materiału biologicznego hodować. Kurczę, no możliwości są nieskończone praktycznie. No, prosta rzecz. A gdybyśmy chcieli materiał biologiczny żywy, komórkowy ekstrudować przez taką strzykawkę, to od czego zależy procent przeżywalności tych komórek? Wiadomo, że nie przeżyje 100%, tak? Ale no nie wiem, 20, 30, 50. Od czego to zależy? Od ciśnienia, czy też...
No właśnie, bo tutaj także jeszcze tak dla uszczegółowienia, oczywiście raczej mainstream postrzega biodrukowanie jako tak jakby nakładanie tych żywych komórek, tak? Także trzeba tutaj sobie jasno powiedzieć, że
jest to możliwe. To jest kolejny etap. Jest takich publikacji naukowych opisujących to, no tylko że te publikacje są dosyć ubogie właśnie w kwestie opisu tej przeżywalności. Z czego to wynika? Znaczy, to są bardzo ważne, bardzo potrzebne badania. Wiesz, no nie wiem, załóżmy, że tworzymy jakąś strukturę na poziomie 2-3 mm i wszystko jest ok. W momencie, gdy przekraczamy barierę 3 mm, robimy 4, 5, 6 mm, to te komórki pod wpływem, nie wiem, nacisku jedna na drugą zaczynają obumierać. Na przykład. Czyli możliwe, że musimy stworzyć wokół nich odpowiednią strukturę, które pozwolą na ich zwiększoną przeżywalność. Możliwe, że musimy zastosować całą masę różnych innych rzeczy. No to jest, znowu tutaj taki przykład podam, jak w dawnych czasach koledzy z Materialize opowiadali mi o początkach w ogóle prototypów, jak została zainstalowana pierwsza chyba w Polsce maszyna typu SLS, przynajmniej jedna z pierwszych generalnie, tak, w połowie lat 2000. I tam kolegom dosyć dużo czasu zajęło dojście do tego, że najlepsze wyniki osiąga się wtedy, jak w pomieszczeniu, w którym stoi drukarka, jest taka i taka temperatura i taka wilgotność. Tak? Mimo że rozmawiamy o maszynie o klasy przemysłowej, o zamkniętej komorze roboczej, no ale gdzieś tam ten później był post-processing, wyciąganie tych spieków z komory, ich studzenie i tak dalej. No i okazałoby się, że tak, wydawałoby się banalne rzeczy, jak nie wiem, temperatura była 25, a potrzebna jest 26, a wilgotność powietrza nie może być wyższa niż, bo wtedy po prostu coś tam wychodzi gorzej. To samo jest w przypadku biodruku, gdzie tych czynników jest bez porównania więcej. To mówię, rozmawiamy tutaj o materiałach biologicznych, tak, więc o zupełnie innej wrażliwości na czynniki zewnętrzne.
Jasne. Jasne, jasna sprawa. Tutaj no z pewnością jest to jakaś też pieśń przyszłości dla Was, tak, jeżeli chodzi o te żywe komórki, tak, jest to na pewno bardzo ciekawy temat i z pewnością za jakiś czas, mam nadzieję, będziemy o tym rozmawiać już, ty jako osoba, która gdzieś tam przeszła jeszcze dalszą tą drogę, tak? Bo tak jest duża, już daleko zaszliście, będziecie szli dalej i ja będę na pewno chciał z tobą porozmawiać i jak już będziecie jeszcze dalej, będziecie wiedzieć, będziecie po prostu przekraczać te pewne takie bariery, to nieznane, że się tak wyrażę, jeszcze dla was i to będzie na pewno bardzo ciekawe. Ja już na sam koniec chciałbym zadać ci takie ostatnie pytanie. Dlaczego 21 biodrukarek? Z czym to się wiąże? Dlaczego tak jest?
Czy już troszeczkę tutaj wspomniałem o tym. Powiem tak, jak znakomita większość tego typu projektów, geneza była dosyć tak mało poważna. Pojawił się pomysł, żeby stworzyć miejsce, gdzie będziemy w stanie realizować kompleksowe projekty naukowo-badawcze w oparciu o technologię biodruku 3D i żeby tych drukarek było więcej. To może 30. Taki był mój pierwszy pomysł. Dlaczego 30? No bo 3 to jest fajna liczba, tak? No to Trójca Święta, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. No i razy 10, tak? No to mamy 30. I to tak sobie ta liczba, tak sobie gdzieś tam w tych naszych wewnętrznych rozmowach, czy naszych, czy z Bionanoparkiem funkcjonowała. Później, gdy przeszliśmy do etapu produkcji, zaczęliśmy to wszystko liczyć, no to okazało się, że no 30 to trochę dużo, że jak 30 to albo nam braknie, albo jak nie braknie, no to stracimy w ogóle jakąkolwiek płynność finansową w dłuższej perspektywie czasu, więc no nie ma co ryzykować. No i to 30, jak mówię, no nie było w jakiś sposób specjalnie uzasadnione. Więc zeszliśmy do 20, ostatecznie skończyło się na 21 maszynach, co notabene bardzo fajnie wygląda na zdjęciach, bo nam bardzo ładnie tutaj półki wypełniło. Tak,
tak jest. Akurat tak jest. Do tego chciałem też nawiązać.
Trafiliśmy akurat takie regały też. No, trochę może takie przypadkowości. Natomiast abstrahując od tego, jak to się wszystko zaczęło i potoczyło, to ta liczba jest jak najbardziej okej w tej chwili, bo to nie jest tak, że my te wszystkie urządzenia będziemy w tym samym czasie wykorzystywać do czegoś. Możemy, nie musimy. Niektóre urządzenia, tak jak wspomniałem, mogą przechodzić jakieś przeróbki dedykowane jakimś indywidualnym projektom. Niektóre urządzenia, dopuszczamy taką możliwość, będziemy mogli ewentualnie komuś udostępnić, kto jest gdzieś indziej. Nie sprzedawać, udostępnić w ramach jakiegoś projektu. Tak. Przykład, żeby tutaj tak geograficznie zamknąć się w Polsce, nie wiem, my jesteśmy w Łodzi, w Łodzi jest wszędzie tak samo blisko i daleko, no ale nie da się ukryć, że są miejsca, gdzie jest dalej, na przykład, no nie wiem, Szczecin, Rzeszów. Tutaj łatwiej byłoby przy tego typu projekcie udostępnić jedno, dwie, trzy urządzenia i na przykład w sposób symultaniczny prowadzić jakieś badania, czyli jakiś tam zespół gdzieś tam z Polski, czy nawet z innego kraju, ościennego, nieościennego, będzie sobie robił to u siebie, a my będziemy to robić, jakieś prace prowadzić u siebie, czyli opracowujemy wspólnie jakiś materiał, więc my generalnie skupiamy się na tym, aby stworzyć profil do druku, biodruku 3D dla tego materiału, czyli dopasować odpowiednie tutaj parametry oprogramowania, płynięcie materiału, no, całą masę różnych tam aspektów z tym związanych i wysłać te ustawienia, czy ten profil do partnera z innego regionu Europy po to, żeby on sobie to zaaplikował i po prostu we własnym zakresie to już realizował u siebie w laboratoriach. Na przykład, tak, więc powiem tak, no gdybyśmy zrobili 10, no to by było, tak wydaje mi się, dosyć mało. To wolę mieć jednak te, nie wiem, 3-4 maszyny, żeby stały i czekały na ewentualne kolejne zamówienie, niż mieć z tym jakiś problem. Więc paradoksalnie 27 to też fajna liczba, tak, oczko, więc...
Czyli no, natomiast tak jak troszeczkę zasoby. Mówię...
Słucham?
Gwarantujecie pewne zasoby. Jak ktoś przychodzi, to macie
tak, zagwarantowane... Tak, znaczy mamy tutaj pełną swobodę działania. Możemy sobie, mówię, tutaj upgrade'ować, modyfikować te urządzenia, możemy wypożyczać, udostępniać. Generalnie jest jakiś tam limit urządzeń, poniżej którego założyliśmy sobie wspólnie z Bionanoparkiem, że nie zejdziemy. Natomiast ten powyżej tego limitu, no mamy tutaj jakąś swobodę w działaniach, więc nie, no ta liczba, abstrahując od genezy, w jaki sposób się pojawiła, jest uzasadniona.
Mhm. Jasne, rozumiem. Czyli dobrze wygląda marketingowo, macie zasoby zagwarantowane, możecie działać, możecie proponować klientom, możecie modyfikować, wynajmować i tak dalej. Czyli mamy tutaj no, takie zaawansowane po prostu usługi biodruku z hydrożeli. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Ja jak najbardziej tutaj z całego serca kibicuję projektowi. Bardzo ciekawy, zresztą jest on bliski mojemu sercu z uwagi na to właśnie, na ten swój przedrostek bio. Bardzo ciekawy temat, także ja ze swojej strony po prostu gratuluję podjęcia tej decyzji, bo dziękuję. Z tego co wiem, jest to pierwsza taka instalacja w Europie, o której wiemy, tak, to jest, tak jak powiedziałeś, jest otwarta, tak, czyli możemy, każdy inwestor może sobie przejść, każda firma może przejść i sobie podziałać, także bardzo ciekawy temat, ja kibicuję, mam nadzieję, że niedługo porozmawiamy jeszcze o kolejnych aspektach związanych z tym tematem. Z kolei naszym słuchaczom serdecznie dziękuję za wysłuchanie podcastu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Oczywiście możecie także pytać, będziemy także tutaj na pewno jakoś moderować odpowiedzi, będziemy odpowiadać. Także zachęcam serdecznie, czy to jest na YouTubie, czy to jest w jakiejś usłudze audio, czy też u nas na stronie na techtutor.pl. Zapraszam serdecznie do komentowania. Ja w tym momencie bardzo już dziękuję Tobie, Pawle, dziękuję Wam za wysłuchanie. Z tej strony Piotr Cichalewski i
Paweł Ślusarczyk. Dziękuję serdecznie i cieszę się i gratuluję wszystkim, którzy dotarli aż do samego końca naszej rozmowy.
Dzięki wielkie.
Dziękuję.